Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do lepszego poznania i zrozumienia polskiego hymnu. Obchodzimy właśnie stulecie jego ustanowienia. W Będominie pod Kościerzyną znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego w dawnym majątku Józefa Wybickiego.
Przemysław Rej, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Zależy nam na tym, żeby pokazać Józefa Wybickiego, bo postać, której nazwisko każdy zna, ale prawdę powiedziawszy, mało co wie o nim. Bo jest to jeden z tych polskich bohaterów, który bardzo dużo zrobił dla Polski, ale Polacy o tym nie pamiętają, a to wszystko przez jego dzieło, które osiągnęło duży sukces. Wszyscy znamy Mazurka Dąbrowskiego, natomiast pieśń Legionów Polskich we Włoszech już jest mniej znana, natomiast właśnie losy autora, który naprawdę robił wszystko, co się da, żeby ratować Rzeczpospolitą, a potem, żeby ją odbudować, jest to historia niezwykle ciekawa i staramy się ją tutaj pokazać. Logika, jaka nam przyświecała, tworząc wystawę w tym muzeum, była taka, żeby po pierwsze nie zanudzić, bo tematyka, jaką mamy, jest taka, którą generalnie dość łatwo przedstawić tak, żeby wszyscy zwiedzali na baczność i ziewając, a nam chodzi o to, żeby może nie ziewali, może nawet czasem się uśmiechnęli, jak będzie taka okazja, ale żeby coś zapamiętali. Więc też nie egzaminujemy naszych zwiedzających, czy znają dokładnie wszystkie słowa, a raczej zależy na tym, żeby zrozumieli, dlaczego są takie słowa, a nie inne. Żeby zrozumieli, jak ważna była ta pieśń i dlaczego akurat ta pieśń została hymnem, a nie jakaś inna.
Józef Wybicki jest autorem pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Błażej Grzyb, asystent. I to tak naprawdę jest ważna rzecz do zapamiętania z Muzeum Hymnu Narodowego, że pan Józef Wybicki nie napisał hymnu narodowego, tylko napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która stała się Mazurkiem Dąbrowskiego. Józef Wybicki urodził się tutaj 29 września 1747 roku. Ten korytarz służy tutaj do tego, z opisem każdej zwrotki pieśni Legionów Polskich we Włoszech, żeby turysta, który zwiedza też indywidualnie, jest przewodnikiem, mógł sobie przybliżyć historię danej zwrotki. Zamieniono nam kolejność zwrotek w pieśni Legionów Polskich we Włoszech, kiedy została ona predestynowana na hymn państwowy. I zamieniono kolejność zwrotek drugiej z trzecią. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Została zwrotką drugą. Natomiast w pieśni Legionów Polskich we Włoszech w oryginale była to zwrotka trzecia.
Brzmiała pieśń Legionów Polskich według zapisu nutowego z początku XIX wieku.
W jakich okolicznościach i kiedy powstała pieśń Legionów Polskich we Włoszech?
To trudne pytanie, bo są dwie wersje. Jest wersja romantyczna, która się pojawia w większości publikacji poświęconych tematyce hymnu, aczkolwiek jest ona, jak to romantyczna wersja, mocno mityczna i bardzo nieprawdziwa. Jest wersja prozaiczna, która jest prawdziwa po prostu. Wersja romantyczna mówi o tym, że Wybicki przyjechał do Reggio Emilia w lipcu 1787 roku, zobaczył polskie mundury, usłyszał polską mowę i wzruszony siadł, zapłakał i napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech. No piękna jest ta wersja, ale trochę się nie zgadza z rzeczywistością. Dlatego, że po pierwsze, Wybicki de facto był twórcą Legionów. Oczywiście konwencję tworzącą Legiony podpisał Dąbrowski, ale całe uzgodnienia polityczne wcześniej z rządem francuskim, łącznie z tym, kto będzie głównodowodzącym Legionów, to była robota Wybickiego. On to organizował, przez cały czas atakował rząd francuski różnymi memoriałami i pomysłami, aż się trochę od niego opędzali jak od muchy. Druga rzecz jest taka, że Wybicki obracał się w środowisku polskiej emigracji, która do tego była mocno skłócona. Był liderem jednego z ugrupowań, które dążyło do odzyskania niepodległości sposób, właśnie przez stworzenie oddziałów u boku dużego sojusznika, czyli Francji, i założeniem, że w przyszłości wybuchnie wojna z którymś z zaborców i wtedy te wojska wywalczą jakąś część kraju, wyzwolą, a potem będzie po kawałku coraz dalej. Więc Wybicki został poproszony przez Dąbrowskiego o to, żeby stworzyć pieśń, która wytłumaczy legionistom, dlaczego walczą, po co walczą, kogo mają słuchać, to było bardzo ważne. I Wybicki napisał taki utwór, który, można powiedzieć, że dzisiaj był to utwór propagandowy, ale wykorzystał pewien mechanizm marketingowy, który do tej pory jest stosowany, to znaczy do znanej melodii podłożył tekst.
Jak to się stało, że pieśń Legionów Polskich została polskim hymnem narodowym?
To znowu jest trochę przypadek. Przypadek, czy albo zawiłość polskiej historii. W maju 26 roku Piłsudski dokonał zamachu stanu, tak zwanego przewrotu majowego. Polska została podzielona politycznie na dwie części i ten podział był bardzo głęboki. Już wcześniej dyskutowano, jaka pieśń byłaby hymnem. Każda z propozycji miała swoje stronnictwo, więc na przykład Rota, czyli pieśń grunwaldzka, bo tak pierwotnie była nazywana, Marii Konopnickiej, była popierana przez endecję. No, Piłsudski nie mógł się zgodzić na to, żeby przeciwnik polityczny tutaj miał swój symbol narodowy. Jedną z propozycji było Boże coś Polskę. Tutaj kręgi kościelne bardzo to promowały. Natomiast pamiętano, że ta pieśń powstała pierwotnie jako pieśń na rocznicę powstania Królestwa Polskiego i wysławiała cara. Pod uwagę była brana też Warszawianka, która powstała w czasie powstania listopadowego. Był też choreł Ujejskiego, tylko akurat to jest pieśń, która powstała po rabacji, więc jest taka bardzo depresyjna, powolna i stwierdzono, że aż tak źle nie może być, więc to też nie jest dobra pieśń dla odrodzonego państwa. Oczywiście Piłsudski bardzo chciał, żeby jego legiony były sławione w hymnie, no ale też miał świadomość, że jeżeli by z kolei swoje stronnictwo wzmocni, to połowa kraju by nie śpiewała tej pieśni. I tak oto okazało się, że bardzo popularna pieśń patriotyczna, jeszcze Polska nie zginęła, wszystkim pasuje, bo jest pieśnią, która dotyczy momentu chwały naszego, dotyczy trudnej historii walki o niepodległość, też mówi o bohaterach, którzy wszystkim pasują, nie są kontrowersyjni, więc okazało się, że właściwie tak, ta pieśń będzie dobra. Bardzo szybko okazało się, że rzeczywiście ta pieśń się sprawdza, co też słychać w naszych nagraniach, chociażby to ostatnie nagranie Polskiego Radia z września 1939 roku, kiedy oddziały niemieckie wkraczały do Warszawy. Jak się tego słucha, już kilkanaście lat pracując w muzeum, przez cały czas przychodzą ciarki.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski, kiedy to 3 stycznia 1795 roku po klęsce insurekcji kościuszkowskiej terytorium Rzeczpospolitej zostało podzielone między Rosję, Prusy i Austrię. Tekst wyraża wiarę w odzyskanie naszej niepodległości, no oraz myśl o trwaniu narodu, pomimo utraty państwa. Jest również taką deklaracją walki zbrojnej polskich żołnierzy. Wybicki nie musiał nic dodawać. To jest bardzo piękny tekst, wręcz lapidarny. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy?
Wtedy się czasami pojawia to póki, ale musi być kiedy.
Pierwsza zwrotka była w sumie najczęściej przytaczana. Jeszcze Polska nie zginęła, to była dewiza powstańców. Była najczęściej też przerabiana. Znamy bardzo dużo trawestacji, czyli takie bardzo ładne słowo po polsku na przeróbki. Albo covery, jak to się dziś mówi, bo każdy z dowódców też miał swoją wersję marszu, no bo nie tylko marszerzał Dąbrowski, ale też mamy takie pieśni jak Marsz, Marsz Chłopicki, albo Dwernicki, Skrzynecki, potem Haller, Piłsudski. Dlatego ta pierwsza zwrotka, no to była najbardziej zapamiętana, ale też przerabiana właśnie przez to. No i to póki gdzieś tam w epoce pojawiło się. Niestety to jest to błąd i powinniśmy śpiewać zawsze. Kiedy my żyjemy?
No, refren był bardzo ważny. Małgorzata Gańska, kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Po pierwsze powtarza się, więc jeżeli ktoś zostanie wymieniony w refrenie, to wiadomo, że będzie wymieniany najczęściej. To było bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj Dąbrowski nie znalazł się przypadkowo. Poza tym wracamy do tej Polski z ziemi włoskiej. Bardzo istotna informacja, bo przecież jakoś trzeba było wytłumaczyć tym legionistom, że oni nie zostaną tam we Włoszech na zawsze, tylko że oni pod dowództwem tego Dąbrowskiego, swojego generała, wrócą do Polski. i połączą się ze swoimi, bo łączymy się z narodem to właśnie w tym sensie, że połączą się ze swoją rodziną.
Druga z trzecią zwrotką zostały zamienione, ale powiedzmy według tego historycznego przebiegu hymnu, czyli coś, co teraz mamy trzecią zwrotką, a powinno być drugą.
Mamy wersję o Czarnieckim, który był idolem generała Dąbrowskiego, dlatego prawdopodobnie znalazł się też w hymnie. Mówimy o tym, że on wrócił się przez morze po to, żeby ratować Polskę, czyli bardzo ważna informacja, czyli dla Polski robimy wszystko, jesteśmy za granicą, jesteśmy daleko od ojczyzny, wracamy do tej Polski, wrzucamy wszystko, bo Polska jest najważniejsza dla nas.
Przez jakie morze oni mieli wracać?
Generalnie plan dywersyjny Dąbrowskiego zakładał przerzucenie czy przetransportowanie wojsk polskich z Półwyspu Apenińskiego przez Adriatyk na Bałkany i stamtąd mieli pójść na północny wschód w stronę Galicji czy zaboru austriackiego. To ciekawa sprawa była taka, że Dąbrowski zakładał, że przejdą też przez teren Austrii, co jak wiadomo mogłoby się naszemu zaborcy nie bardzo spodobać. Jednocześnie te oddziały nie były tak duże, żeby Austriacy nie byli w stanie ich pokonać, ale plan Dąbrowskiego zakładał, że w tym samym czasie francuska armia Renu zaatakuje Wiedeń, więc Austriacy mając do wyboru obronę stolicy albo likwidowanie polskich oddziałów, skupią się na obronie stolicy, dzięki temu będzie to możliwe do przeprowadzenia. Dalszym etapem było dojście do granic Rzeczpospolitej pod zaborami w rejonie prawdopodobnie Lwowa i co by się stało? Z niedużej armii by się zrobiła nagle duża armia, dlatego żeby wybuchło ogólnopolskie powstanie. To wojsko by zmieniło kierunek trasy i poszłoby na północny zachód. I jak się spojrzy na mapę ówczesnej Rzeczpospolitej, to rzeczywiście jest to jeden kraniec, południowo-wschodni kraniec kraju. I idąc po skosie na północny zachód, przechodzimy przez Wisłę, przechodzimy przez Wartę, dochodzimy do Wielkopolski i Pomorza. I w zasadzie cała Rzeczpospolita od jednego krańca do drugiego jest wolna. I stąd będziemy Polakami po przejściu Wisły i Warty.
W trzeciej zwrotce, oprócz tego, że przeszliśmy Wisłę i Wartę, to też wspominamy Napoleona. On w momencie, kiedy Wybicki pisał pieśń, nie był cesarzem, za to był świetnym dowódcą, który odnosił sukcesy i na pewno był osobą, którą można było naśladować, bo chcieliśmy odnosić sukcesy, chcieliśmy wygrywać nasze bitwy.
Był on z jednej strony gwiazdą, a z drugiej strony, tak wschodzącą gwiazdą, ale bardzo już jasno świecącą, a z drugiej strony był osobą, od której wszystko zależało, więc to też warto było, żeby żołnierze wiedzieli po pierwsze, że ten młody generał, któremu wszystko się udawało, to że on jest po naszej stronie, to była też rzecz, która podnosiła morale. Natomiast drugim aspektem jest to, że legiony polskie podlegały pod francuską armię Włoch. Tak się nazywała Armia Włoch, ale to była w 100% francuska armia. Były to siły francuskie, które walczyły o kontrolę nad Włochami z Austriakami i tam poszczególnymi republikami włoskimi. Więc był to człowiek, od którego wszystko zależało. Między innymi też to, że legiony powstały, to musiało być za jego zgodą. Ukłon w jego stronę taki, że podwładni mu żołnierze śpiewają o nim, nie było bez powodu.
Czwarta zwrotka to jest ta zwrotka, której nie mamy w obecnym hymnie, a o czym opowiada, no bo nie znamy jej.
No tak, Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przy pałasza hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Bardzo ważna zwrotka. Wybicki mówi, jeżeli będziemy zgodni, to osiągniemy wszystko. Czyli zgoda narodowa jest najważniejsza. Pokonamy wtedy naszych wrogów, tak po prostu. I to chyba się przydaje do naszych czasów.
No, niestety ta zwrotka nie dotrwała do hymnu, ale już zwrotka z Basią tak.
Ale nie dotrwała do hymnu też z jakiego powodu? Bo to nie dlatego, że to ta zgoda tak nas kłuła, że tak jesteśmy narodem kłótników. No, lubimy się kłócić, ale to nie o to chodziło. Mała powtórka z historii, tak w muzeum lubimy. W 1807 roku, gdy powstało Księstwo Warszawskie, jego władcą został Fryderyk August Wettyn, król Saksonii, rodowity Niemiec. I teraz tak, gdyby przy nim zaśpiewać Niemiec nie osiądzie, gdy ją szyk pałasza, to było to delikatnie mówiąc mało polityczne. Więc stąd też ta zwrotka przestała być śpiewana i znikła z treści pieśni.
To teraz taka literacka zagadka. Jąwszy pałasza?
No, wziąwszy. No to jest w ten sposób. XVIII-wieczna polszczyzna.
I pałasz, czyli krótko mówiąc broń.
Tak, to jest jeden z typów broni siecznej.
Już tam ojciec do swej bazi mówi zapłakany. Lukaj jeno, ono nasi piją karawany.
Tak śpiewano kolejną zwrotkę, dziś czwartą, kiedyś piątą, 100 lat temu.
Basia. Dużo legend związanych, tak, niektórzy uważali, że to Barbara Chłapowska, druga żona generała Dąbrowskiego, co oczywiście jest nieprawdopodobne, dlatego że Dąbrowski w czasie, kiedy Wybicki pisał tę pieśń, miał jeszcze żonę, która nie była Basią. Basia była wtedy młodą dziewczynką i no, byłoby to dość dziwne, gdyby Wybicki pisał o Basi, przyszłej żonie, o której Dąbrowski jeszcze nie miał pojęcia, że będzie jego żoną.
Zwrotka ta mówi o tym, że oni nie walczą dla Włoch, nie walczą dla Francuzów, tylko że oni wrócą do domu. To była obietnica Dąbrowskiego i wytłumaczenie, że jest też do czego wracać. Że czekają na nich rodziny, czekają...
Dzieci.
Dzieci też, ale patrząc na strukturę wiekową legionistów, to mogę bardziej chodzić o dziewczyny i żony. I tutaj w ogóle jest śmieszna rzecz, bo pojawia się dość często pytanie, kto płacze? Czy ojciec płacze, czy Basia? No z tekstu wynika bardzo jasno, że ojciec, ale niektórzy wiedzą, że to Basia płacze. Tylko to trochę bez sensu, gdyby Basia płakała... Basia
była zapłakana, a on jest zapłakany.
Nie, ale Basia by płakała wtedy, kiedy by się zbliżało obce wojsko. A tutaj kluczowe jest to, co jest te słowa, które mówią o tarabanach. Tarabany były bębnami wojskowymi, używane przez wszystkie armie ówczesnej Europy i one służyły nie tylko do tego, żeby sobie bębcić, żeby było miło, ale do tego, żeby przekazywać swoimi rytmami rozkazy. Niskie dźwięki się rozchodzą bardzo dobrze, więc tarabany, które właśnie miały dość niskie dźwięki, były w stanie poinformować całe wojsko, czy mają w tym momencie się zatrzymać, czy mają iść szybciej, czy mają gotować się do walki, czy rozbijać obóz itd. I każda armia miała swój system sygnałowy. I teraz tak, ojciec, który jest zapewne weteranem, rozpoznaje, że to są polskie sygnały wojskowe. A legiony używały polskich sygnałów wojskowych. Więc stąd on jest zapłakany, jest wzruszony, bo słyszy z daleka, że to idą nasi, a nie idą obcy. Bo gdyby szli obcy, to raczej Basia by płakała i uciekała w las, żeby się nie spotkać z obcymi.
No i mamy ostatnią zwrotkę, której nie ma w naszym hymnie, a o czym opowiada pieśń Legionów Polskich w szóstej zwrotce?
W szóstej zwrotce pojawia się Tadeusz Kościuszko. I nawiązanie też do Boga.
Na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. To jest ciekawa zwrotka, bo jest trochę tak, że dla każdego coś miłego. Racławickie kosy mówią, że o państwo nie będzie walczyć tylko szlachta, że to nie będzie państwo takie, jak było za czasów stanisławowskich, że jednak chłopstwo będzie warstwą społeczną, która będzie miało prawa. To jest dość rewolucyjne stwierdzenie. Druga rzecz, pojawia się Kościuszko, który jest bohaterem naszym, jest bohaterem amerykańskim, ale dla Francuzów też był ideałem człowieka żyjącego ideałami wolności. Ale słabo mu się układało z młodym korsykańskim generałem Napoleonem Bonaparte. Kościuszko uznał za zdradę ideałów rewolucji francuskiej, czy tej wolności, równości, braterstwa, to gdy Napoleon dokonał zamachu stanu. Na początku ogłosił się konsulem, później cesarzem i uznał, że to jest zaprzeczenie temu, co osiągnęła rewolucja francuska. Więc Napoleon, jak to Korsykanin zawzięty, zażądał, żeby ta zwrotka znikła.
Barbar Dąbrowski, ziemi łoskiej do Polski, za twoim przewodem kończym się narodem.
Hymn ustanawiany był trochę na raty. Mam wrażenie, że to wynikało z pewnej niepewności, jak zareaguje społeczeństwo. Dlatego na początku 15 października 1926 roku został wydany okólnik, czyli takie rozporządzenie przez Ministerstwo o ciekawej nazwie, bo nazywa się to Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dzisiaj to ministerstwo nazywa się Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ten okólnik był o tyle ciekawy, że jako pierwszy nazywał pieśń Jeszcze Polska nie zginęła, bo ona tak była nazywana formalnie wtedy, hymnem narodowym, ale został skierowany tylko i wyłącznie do szkół i do kuratoriów. Dlatego nie uznajemy tej daty jako takiego stuprocentowego ustanowienia hymnu, albo pierwszy formalny akt prawny, w którym hymn się pojawiał. Żeby było tutaj zabawniej, ten dokument miał bardzo niską rangę, bo to było okólnik, czy właśnie tylko rozporządzenie, jeszcze podpisane przez sekretarza stanu, więc tak jakby sprawdzano, czy będzie z tego afera, czy nie. Kiedy okazało się, że jeszcze Polska nie zginęła, jest dobrą pieśnią, która dobrze trafia w uczucia Polaków, to w lutym 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało podobny okólnik, który już był skierowany do wszystkich urzędów centralnych, na mocy którego hymn został zatwierdzony i ustanowiony już na nowo. Ale znowu też to był tylko okólnik. Przez cały czas była jakaś taka niepewność związana z tą pieśnią.
Kiedy więc ustawowo ustalono, że to jest hymn Polski?
No właśnie, ta forma prawna przez długi czas była tylko okólnikiem w 1926-1927 roku. Później też tak było w 1948 roku. Natomiast kiedy była wydawana nowelizacja Konstytucji PRL w 1976 roku, wtedy tam zapisano Mazurka Dąbrowskiego jako hymn, nie podając jego treści. Ustawowo to dopiero ustawa z 1980 roku o symbolach narodowych, która do tej pory zresztą funkcjonuje. Ta ustawa jako pierwsza ustawa podawała treść hymnu i mocowała prawnie.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, przygotowała i poprowadziła Marzena Bakowska.
Dokument w Radiu Gdańsk.